Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W sobotę minęła 11. rocznica śmierci ojca świętego Jana Pawła II. Jak co roku o godzinie 21.37 miliony wiernych na całym świecie modliły się w jego intencji. W tym roku obchody przypadły w Wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W związku z tą uroczystością na placu świętego Piotra odbyło się czuwanie modlitewne z papieżem Franciszkiem. Przed bazyliką o godzinie 18.00 zgromadziły się tysiące wiernych, tak jak przed 11 laty, gdy uczestniczyli w trwających nieprzerwanie modlitwach za papieża. W słowie skierowanym do wiernych papież Franciszek zwrócił uwagę na Boże miłosierdzie. Wskazał, że jest ono przede wszystkim bliskością.
Tą bliskością ukazującą się głównie jako pomoc i ochrona. Jest to bliskość ojca i matki, która znajduje odzwierciedlenie w pięknym obrazie proroka Ozeasza. Mówi tak: pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.
W całej Polsce odbywały się msze święte, czuwania modlitewne, koncerty i wystawy upamiętniające papieża Polaka. Na Wałbrzyskim Stadionie sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Ignacego Deca, pasterza diecezji świdnickiej. W homilii ksiądz biskup powiedział, że Boże miłosierdzie widnieje przede wszystkim w krzyżu Chrystusa.
Krzyż jest wielkim znakiem Bożego miłosierdzia. Jest wyrazem nieogarnionej miłości Boga do człowieka. Nieprzypadkowo wręczył święty Jan Paweł II 22 kwietnia 1984 roku w Bazylice Świętego Piotra młodzieży krzyż kończącego się wtedy roku świętego. Właśnie ten krzyż, który dzisiaj jest wśród nas, tu na stadionie.
Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ksiądz profesor Jan Perszon mówi, że dzień śmierci Jana Pawła II był dla wszystkich bólem utraty wielkiego przewodnika Kościoła. Był to czas smutku, bezradności i niepewności o przyszłość.
To był ktoś, kto na przełomie XX-XXI wieku niósł Chrystusa w wymiarze światowym. Był orędownikiem wielkości, godności człowieka, jego niezbywalnej nie tylko wartości, ale tego transcendentnego wymiaru osoby ludzkiej. On jako filozof nigdy nie przestał odkrywać w Ewangelii przesłania, że Bóg tak ukochał człowieka w Jezusie Chrystusie, że człowiek w pełni właściwie osiąga swoje człowieczeństwo, jak tylko w zjednoczeniu, upodobnieniu się do Jezusa Chrystusa. I ta idea, ona docierała nie tylko do katolików, chrześcijan, ale także do innych kultur, wyznawców innych religii. Ten pontyfikat był wyjątkowy.
Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia o godzinie 21.37 w 27 roku swego pontyfikatu jako jeden z najdłużej zasiadających na tronie Piotrowym biskupów Rzymu. Do Watykanu na pogrzeb papieża Polaka przybyli prezydenci, premierzy, królowie i książęta oraz przywódcy religijni całego świata. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza kardynała Zenona Grocholewskiego legatem na uroczystość poświęcenia Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Uroczystość odbędzie się 18 maja w Toruniu. O decyzji Ojca Świętego Franciszka swoich diecezjan w specjalnym komunikacie poinformował ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej.
W dniu 18 maja bieżącego roku odbędzie się w Toruniu uroczyste poświęcenie nowego kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Świątynia wzniesiona staraniem ojców redemptorystów w pobliżu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej powstała z ofiar społeczeństwa polskiego w kraju i na obczyźnie jako wotum wdzięczności za pontyfikat pierwszego Polaka na stolicy Piotrowej, za świadectwo Jego Świętości, a także za świadectwo umiłowania naszego narodu i ojczyzny. Powiadomiony przez nuncjaturę apostolską w Warszawie, dzielę się z Wami radosną wiadomością, że papież Franciszek mianował kardynała Zenona Grocholewskiego swoim specjalnym wysłannikiem, legatem, na uroczystość poświęcenia tego wotywnego kościoła i w ten sposób jest z nami w czci dla świętego Jana Pawła II, apostoła Bożego Miłosierdzia. Wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar legata papieskiego, trwajmy na modlitwie wspierającej duchowo następcę świętego Piotra w jego pasterskiej posłudze Kościołowi i światu, wspólnie z ojcem prowincjałem warszawskiej prowincji redemptorystów. Zapraszam serdecznie Was, drodzy diecezjanie, do uczestnictwa w uroczystości poświęcenia nowej świątyni toruńskiej i radosnego świętowania rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II.
Do sobotniego poranka w całym kraju zostało złożonych 110 tysięcy wniosków w ramach programu Rodzina 500+, poinformowała minister cyfryzacji Anna Strażyńska. W kancelarii premier Beaty Szydło odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy dzień działania sztandarowego programu rządu PiSu. Minister zwróciła uwagę, że co najmniej 1/3 Polaków potrafi i biegle korzysta z usług świadczonych drogą internetową.
Drogą elektroniczną, różnymi kanałami zostało złożonych 100 tysięcy wniosków. O 22:20 padła ta liczba. Dzisiaj już mamy 110 tysięcy wniosków, to jest informacja z godzin porannych. Oznacza to, że gdybyśmy utrzymali takie tempo składania wniosków, to w ciągu miesiąca do końca kwietnia wszyscy Polacy bez wychodzenia z domu mogliby te wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego złożyć. To jest ogromny przełom, bo przez wiele lat próbowaliśmy udostępnić usługi drogą elektroniczną.
Szefowa resortu cyfryzacji poinformowała też, że zatrzymano dwie osoby, które próbowały dokonać nadużyć w sieci. Zamknięto też kilka stron, które udawały rządową stronę dotyczącą wypłaty świadczeń. Minister finansów Paweł Szałamacha zapewnił, że finansowanie programu Rodzina 500+ jest w pełni zabezpieczone. W budżecie na ten rok zabezpieczono 17 miliardów złotych. Wsparciem objętych zostanie 2 700 000 rodzin, które otrzymają świadczenia na 3 700 000 dzieci. Zwiększa się liczba tzw. legalnych aborcji w Polsce. Z danych resortu zdrowia wynika, że w 2014 roku w łonie matek zabito 977 dzieci. To o 226 więcej niż rok wcześniej. Najczęstszą przyczyną aborcji było przypuszczenie ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Liczba aborcji wzrasta wraz z wiekiem kobiety. W 361 przypadkach kobiety miały 35 lub więcej lat. Poniżej 20 roku życia były 44 osoby. Senator Antoni Szymański, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zwraca uwagę, że ponad 70% zabijanych dzieci ma zespół Downa. Działacz pro-life podważa legalność zabijania dzieci z trisomią w ramach ustawy z 1993 roku.
Ustawa mówi ogólnie nieodwracalne upośledzenie płodu, ale nie mówi, że to jest, to jest zespół Downa. To jest interpretacja. I ja się z tą interpretacją nie zgadzam, tym bardziej, że dzisiaj możliwości terapii, pomocy osobom z zespołem Downa są nieporównanie większe niż w 1993 roku, kiedy to uchwalano.
Resort zdrowia zaznacza, że prezentowane dane nie uwzględniają liczby aborcji dokonanych w sposób nielegalny. Organizacje feministyczne szacują, że jest to przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Obecnie prawo w Polsce dopuszcza tzw. aborcję w 3 przypadkach. Gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy kobieta została zgwałcona bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore. W najbliższych dniach pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów ma trafić projekt ustawy o podatku od sprzedaży, powiedział minister finansów Paweł Szałamacha. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał wprowadzenie obciążenia wielkopowierzchniowych sklepów od kwietnia tego roku. W związku z opóźnieniem mogą być mniejsze wpływy do budżetu. Pieniądze z podatku miały być przeznaczone na sfinansowanie programu Rodzina 500+. Minister finansów Paweł Szałamacha podkreślił, że wpływy do budżetu z projektu będą zależały od harmonogramu prac oraz stawek.
Była duża dyskusja, duża kontrowersja co do naszych propozycji w ustawie, czyli tej podstawowej stawki 0,7, następnie 1,3 i specjalnej stawki na handel w weekendy. W związku z tym te ostateczne wpływy będą zależały od finalnej decyzji co do tych stawek. Natomiast z punktu widzenia budżetu my posiadamy także pewną, powiedziałbym, rezerwę, ponieważ spodziewamy się, i to już było także publicznie przekazane do wiadomości, wyższej wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, na którą, szczerze mówiąc, ani prezes Narodowego Banku Polskiego, ani ja nie miałem wpływu, wynikał po prostu z osłabienia polskiej waluty, ale faktem jest, że te fundusze będą latem, w lipcu wpłacone.
Minister prosił też pobierających świadczenia o niewspieranie szarej strefy i branie paragonów od sprzedawców. Pod hasłem Moralność, wspólnota, państwo, prawo natury w dyskursie społecznym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się w sobotę konferencja naukowa. Zorganizowano ją w ramach obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski w archidiecezji łódzkiej. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, mówił, że trudno pominąć wkład chrześcijaństwa w kulturę polityczną Polski.
I stąd właśnie pomysł, żeby ten aspekt naszych obchodów też bardzo wyraźnie zabrzmiał. I to właśnie tutaj w Piotrkowie, gdzie rodził się, tworzył i rozwijał ład pierwszej Rzeczypospolitej i to ład na najwyższym ówczesnym poziomie europejskim, czyli prawdę powiedziawszy światowym. I tutaj wkład także naszych polskich myślicieli jest niemały. Potwierdza się właśnie to, co wielokrotnie powtarzał Jan Paweł II, że rok 1966 to nie jest tylko początek chrześcijaństwa w Polsce, to także początek polskiego narodu i polskiego państwa.
Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński zwracał uwagę na znaczenie chrztu w rozwoju Polski i Polaków.
Chrześcijaństwo po prostu uformowało nas cywilizacyjnie. Ja zawsze powtarzam, że zarówno wierzący, jak i niewierzący badacze zwracają uwagę na to, że u podstaw chrześcijaństwa mamy miłosierdzie i miłość. To jest podstawowy wymiar. On wynika oczywiście z prawa naturalnego, z tej umiejętności rozróżniania dobra i zła. To do Polski przyszło wraz z chrześcijaństwem.
Piotrków Trybunalski jest kolejną stacją w obchodach 1050. rocznicy chrztu Polski w archidiecezji łódzkiej. Oprócz sobotniej konferencji, jutro w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego sprawowana będzie msza święta. Przewodniczył jej będzie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszyła kolejna edycja studiów podyplomowych na kierunku polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie. Słuchacze odebrali w sobotę indeksy z rąk ministra ochrony środowiska, profesora Jana Szyszko. Jest on inicjatorem utworzenia tego nowatorskiego kierunku.
Najwyższy czas ku temu, aby odpowiednio użytkować zasoby przyrodnicze Polski w jednoczącej się Europie w tym kierunku. I tak, aby nie popełniać takich błędów, jakie popełniono właśnie w jednoczącej się Europie, w tej starej 15. Tam stan środowiska przyrodniczego jest rzeczywiście bardzo mocno naruszony i to dzięki temu w tej chwili muszą naprawiać ten stan środowiska przyrodniczego, a to kosztuje bardzo dużo.
Program studiów obejmuje 240 godzin, w tym wykłady o stanie i zasadach tworzenia prawa środowiskowego w Unii Europejskiej. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w kampusie uczelni w Toruniu, a zajęcia terenowe na powierzchniach doświadczalnej stacji biologicznej w Tucznie. Leśniczy Zbigniew Nachajowski z Nadleśnictwa Milicz, który rozpoczął studia na tym kierunku, liczy, że pomogą mu w jeszcze lepszy sposób chronić przyrodę.
Myślę, że po zakończeniu studiów na tym kierunku polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, nabędę też takie umiejętności, które pozwolą mi na to, żeby w jeszcze lepszy sposób oddziaływać na ochronę naszej przyrody, na płaszczyźnie nie tylko naszego kraju, ale także Europy. Jest to bardzo ważne, bo wiemy, że dzieją się różne procesy w przyrodzie, czasem nieprzewidywalne, czasem trudne do okiełznania przez człowieka i tutaj na pewno głęboka wiedza jest ważna w tym, żeby chronić też naszą przyrodę.
Za 2 tygodnie na uczelni odbędzie się inauguracja kolejnego roku studiów podyplomowych na kierunku relacje międzynarodowe i dyplomacja. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.